Drugi rozdział listu do Efezjan kończy się obrazem budowli, gmachu wznoszącego się na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus. Apostoł Paweł podkreśla tu jedność wszystkich chrześcijan, którzy niezależnie od pochodzenia, narodowości czy płci, wszyscy razem tworzą jeden żywy Kościół Jezusa Chrystusa. Apostoł zapewnia chrześcijan mieszkających w Efezie i w innych miastach Azji Mniejszej, a byli to w przeważającej części chrześcijanie pochodzenia pogańskiego: wy także wraz z innymi jesteście częścią domu, w którym przebywa Bóg przez swego ducha. Te słowa kończą drugi rozdział listu, a rozdział trzeci rozpoczyna się następująco: dlatego właśnie ja, Paweł, więzień za sprawę Chrystusa Jezusa, modlę się o was, pogan. Z pewnością słyszeliście o zadaniu wobec was, jakie Bóg mi powierzył w swojej łasce. Odsłonił przede mną i dał mi poznać swoje okryte tajemnicą plany, o czym przed chwilą krótko pisałem. Gdy przeczytacie to, będziecie sami mogli się przekonać, jak dalece wniknąłem w tajemnicę Chrystusa. Przypomnijmy, że apostoł pisze te słowa, przebywając w więzieniu. Nie koncentruje się, jak widzimy, na swoim trudnym położeniu. Jest zafascynowany wielkim Bożym dziełem, zbawczym planem, objawionym mu przez Jezusa Chrystusa. Możemy postawić sobie pytanie: jak my byśmy się zachowali, gdyby przyszło nam ze względu na prawdę Ewangelii przebywać w więzieniu? Kiedy przeżywamy trudności, jesteśmy odepchnięci, pogardzani, ponosimy straty materialne w imię wiary chrześcijańskiej, możemy uważać siebie albo za ofiary skrzywdzone przez ludzi, albo za bojowników Chrystusa. Apostoł Paweł nie myślał o sobie jako o więźniu rzymskiego Cezara, ale jako o więźniu Chrystusa. Czy jesteś, drogi przyjacielu, więźniem rzeczy materialnych, więźniem pieniądza, więźniem swoich pragnień i egoistycznych skłonności, czy więźniem Jezusa Chrystusa? Odpowiedź na to pytanie zależy od stopnia, w jakim prawda Chrystusowa jest dla nas ważna. Czy jest czymś dla nas najistotniejszym, priorytetowym? Dla apostoła sprawa Chrystusowa była czymś absolutnie najważniejszym. Dlatego, przebywając w więzieniu, nie martwi się o siebie. Martwi się o chrześcijan w Efezie, o to, by wytrwali w wierze i by rozwijali się, dojrzewali duchowo, by wzrastali w poznaniu Bożych prawd. Apostoł zapewnia bliskich sobie ludzi: ja, Paweł, więzień za sprawę Chrystusa Jezusa, modlę się o was. I apostoł podkreśla: wiecie, że Bóg powierzył mi w swej łasce szczególne zadanie. Odsłonił przede mną plany, okryte dotąd wielką tajemnicą. Gdy przeczytacie to, będziecie sami mogli się przekonać, jak dalece wniknąłem w tajemnicę Chrystusa. Jezus objawił się Pawłowi pod Damaszkiem jako zmartwychwstały Pan. I od tej pory apostoł jest jego sługą. Paweł był znawcą prawa Starego Testamentu. Był jednym z najbardziej gorliwych i najzdolniejszych faryzeuszy. Po nawróceniu cała jego wiedza została wykorzystana, niejako przetransponowana na użytek sprawy Chrystusowej. Duch Boży objawił apostołowi tajemnicę Bożych planów odnośnie Mesjasza, Zbawiciela, zapowiadanego przez proroków, Króla, przychodzącego na świat w Jezusie Chrystusie. Apostoł stał się jednym z budowniczych Kościoła Chrystusa. Prawdy objawione mu przez Pana przekazywał dalej, tak aby Kościół wzrastał w poznaniu, w mądrości i sile. Paweł nie miał żadnych wątpliwości, że zbawczy plan Boga, wypełniony w Jezusie Chrystusie, powinien być znany wszystkim narodom. To, co kiedyś było tajemnicą, zawartą w proroctwach Starego Testamentu, teraz stało się prawdą, którą w Jezusie Chrystusie powinni poznać wszyscy, niezależnie od rasy, narodowości czy statusu społecznego. Apostoł pisze dalej: w dawnych czasach nie była ona znana ludziom, ale teraz Bóg za pośrednictwem Ducha odsłonił tę tajemnicę swoim wybranym apostołom i prorokom. Sens owej tajemnicy jest taki, że poganie są, jak my, dopuszczeni do wspólnego dziedzictwa. Są członkami tego samego ciała, a więc również ich dotyczy spełniona w Chrystusie Jezusie obietnica, o której mówi Ewangelia. Powinniśmy w tym miejscu na chwilę zatrzymać się i pomyśleć o swoim stosunku do ludzi, którzy różnią się od nas kolorem skóry, kulturą, mentalnością, zwyczajami. Czy nie drzemią w nas uprzedzenia, na przykład w stosunku do Murzynów, w stosunku do rasy żółtej, albo w stosunku do Cyganów, Rosjan, Niemców? Czy widzimy w nich swoich bliźnich, ludzi, których Chrystus kocha tak samo jak nas? Pomyślmy o barierach, które dzieliły Żydów i pogan. Sens tajemnicy, o której pisze apostoł, jest taki, iż wszyscy są dopuszczeni do wspólnego dziedzictwa i są członkami jednego ciała, współuczestnikami obietnicy Bożej w Jezusie Chrystusie. Przyjęcie Ewangelii z wszystkich nas czyni braci. Zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł podkreśla, iż Boża tajemnica została objawiona nie tylko jemu. Pisze: Bóg za pośrednictwem Ducha odsłonił ją wybranym apostołom i prorokom. Paweł ma tu na myśli uczniów Jezusa, takich jak Piotr, Jan czy Mateusz, oraz siebie, bo jemu też zmartwychwstały Pan objawił Ewangelię. Apostolskie nauczanie stało się fundamentem Kościoła. Apostoł wspomina też o prorokach i tu ma na myśli proroków nowotestamentowych. We wczesnym Kościele funkcja proroków była znana i uznawana. Głosili oni Bożą prawdę w mocy Ducha Świętego. Natomiast prorocy Starego Testamentu zapowiadali nadejście Mesjasza. Nie znali jednak tajemnicy Kościoła. Paweł podkreśla: w dawnych czasach nie była ona znana ludziom, ale teraz Bóg za pośrednictwem Ducha odsłonił ją swoim wybranym apostołom i prorokom. Apostoł Paweł wyjaśnia teraz, czym jest tajemnica Kościoła. Całe pokolenia wiernych nie znały w pełni zbawczych planów Boga. W czasach Starego Przymierza nikt nie mógł mieć wglądu w to, co żywy Bóg objawił teraz świętym apostołom, podkreśla Paweł. Dlaczego nazywa apostołów świętymi? Bo zostali oddzieleni, wybrani przez Boga do wykonania szczególnego zadania. Dalej Paweł podkreśla, że Bóg odsłonił apostołom i prorokom swoje plany za pośrednictwem Ducha. To Duch Święty był nauczycielem apostołów. Stało się tak zgodnie z zapowiedzią Jezusa, który powiedział swym uczniom: gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, oznajmi wam. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Postawmy sobie teraz pytanie. Co tak naprawdę stanowiło treść tajemnicy, którą Bóg objawił apostołom? Czy była to wieść o zbawieniu jako darze dostępnym także dla pogan? Nie całkiem. Przecież już Stary Testament wyraźnie naucza, że Bóg pragnie zbawienia wszystkich narodów. Można przytoczyć tu wiele wypowiedzi proroków. Na przykład w Księdze Izajasza znajdujemy takie słowa: stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów. Oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą, Syjonie, zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą i pójdą narody do twej światłości. Prorok Zachariasz wołał: biada, chrońcie się na Syjonie, którzy jeszcze mieszkacie u córki babilońskiej. A w Księdze Malachiasza czytamy: od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów, mówi Pan zastępów. To, że nie tylko Izraelici ale ludzie wszystkich narodów będą przychodzić do jedynego żywego Boga, przewidywał także Salomon, gdy modlił się podczas poświęcania jerozolimskiej świątyni o wszystkich pielgrzymów, także tych spoza Izraela. Skoro więc nie to jest treścią tajemnicy objawionej apostołom, że zbawienia dostąpią ludzie wszystkich narodów, bo to zapowiadał już Stary Testament, co w takim razie stanowi istotę tajemnicy Nowego Testamentu? Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Treścią owej tajemnicy jest to, że dzięki wierze Żydzi i poganie będą złączeni w jeden organizm, w jedno ciało, którego głową będzie Chrystus. To jest tajemnicą Kościoła, żywego Kościoła zmartwychwstałego Pana, Jezusa Chrystusa. Możemy podzielić dzieje ludzkości na trzy główne okresy historyczne. Pierwszy, od Adama do Abrahama. Wszyscy ludzie byli wtedy poganami. Okres ten trwał około 2000 lat, od Adama do Abrahama. Okres drugi, od Abrahama do Chrystusa, kiedy ludzie dzielili się na pogan i Żydów. Ten okres, od Abrahama do Chrystusa, trwał również około 2000 lat. I okres trzeci, od Chrystusa po dzisiaj, kiedy istnieje Kościół, w którym ma dojść do połączenia Żydów i pogan w jedno ciało, w jedną wspólnotę odkupionych, zbawionych ludzi. Ten okres trwa już także 2000 lat. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze, że nie można gorszyć ani Żydów, ani pogan, ani Bożego Kościoła. I tą wypowiedzią obejmuje całą ludzkość. Celem Boga jest zjednoczenie całego swego ludu pod panowaniem Chrystusa. I tak stanie się u kresu historii. Apostoł Paweł jest sługą właśnie tej sprawy. Jest sługą Chrystusa, sługą Ewangelii. Albo inaczej, jak to podkreśla apostoł, jest sługą sprawy Chrystusa. Podkreśla, zostałem sługą tej Ewangelii, ponieważ Bóg obdarzył mnie łaską i udzielił swojej mocy. Apostoł Paweł nie uważał siebie za odkrywcę tajemnicy Kościoła. Wyznaje, że została mu ona objawiona. Podkreśla, że jest sługą Ewangelii. Mimo, że przebywa w więzieniu, cieszy się, że może nadal, choć w trudnych warunkach, służyć Zbawicielowi. Cierpienie dla Chrystusa nie jest karą, jest chwałą, ponieważ stanowi jak gdyby udział w cierpieniach samego Pana. Tak rozumie to apostoł. Jest to okazja do wykazania się, jaka jest w rzeczywistości wierność sługi swemu Panu. Jak głębokie jest oddanie Chrystusowi. Czy można mówić o miłości bez gotowości do poświęceń? A przecież tam, gdzie nie ma miłości, nie ma Kościoła, nie ma chrześcijaństwa. Apostoł Jan pisze, kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Apostoł Paweł był w pełni świadomy, że objawienie, jakiego dostąpił, to źródło podwójnego zaszczytu. Właśnie jemu zostało objawione, że wszyscy ludzie mogą dostąpić miłości Bożej. I właśnie on ma tę tajemnicę odsłonić całej ludzkości. Ta świadomość nie jest dla niego powodem do wbicia się w pychę. Przeciwnie, wywołuje w jego sercu uczucie głębokiej pokory. Wsłuchajmy się w dalsze słowa apostoła. Pisze on, właśnie mnie, najmniej godnego ze wszystkich wyznawców, spotkała ta łaska, że mam poganom głosić dobrą nowinę o niewyczerpanych bogactwach, którymi obdarza Chrystus i objaśnić wszystkim, jaki jest sens ukrytego planu Bożego. Ukazać bliźnim Chrystusa. To jest zadanie i pragnienie apostoła Pawła. Ukazać bliźnim Chrystusa. Ukazać im cudowny Boży plan zbawienia. To zadanie także dla nas dzisiaj. Czy jest to naszym pragnieniem? Czy widzimy dookoła siebie ogrom potrzeb, może zagubienia, może problemów, rozpaczy, przemęczenia? Nie liczmy na własne siły. Wskazujmy na Jezusa. Wyryjmy w swojej pamięci słowa apostoła. Bóg obdarzył mnie łaską i udzielił swojej mocy. Pan pragnie nam, podobnie jak Pawłowi, udzielić swojej mocy, byśmy mogli Mu służyć. Mam głosić dobrą nowinę o niewyczerpanych bogactwach, którymi obdarza Chrystus, mówi z radością apostoł Paweł. Moim zadaniem jest objaśnić wszystkim, jaki jest sens ukrytego planu Bożego. On, Stwórca wszystkiego, zachowywał to przez wieki w tajemnicy, aby nadziemskie władze i moce mogły teraz, dzięki Kościołowi, poznać Jego mądrość w całej swej różnorodności. Stało się to zgodnie z odwiecznymi zamiarami wypełnionymi przez Boga w Jezusie Chrystusie. Niezwykłe są te słowa apostoła. Bóg pragnie przez Kościół, poprzez życie i działanie wspólnoty wierzących, ukazać nadziemskim władzom i mocom swoją mądrość w całej swej różnorodności. Stworzone przez Boga istoty, nazwane przez apostoła nadziemskimi władzami i mocami, mają być pouczone o Bożej mądrości poprzez życie i służbę Kościoła. Aniołowie i inne duchowe istoty, które być może w ogóle nie są nam znane, ale są znane Bogu, Stwórcy Wszechświata, mają poznawać Bożą mądrość, patrząc na wypełniający się Boży plan zbawienia, w którym centralną rolę odgrywa Chrystus i Jego Kościół, wspólnota wierzących. Jakże to wielki przywilej i wielka odpowiedzialność dla Kościoła, dla wszystkich wierzących, odkupionych przez Chrystusa. Apostoł podkreśla, stało się to zgodnie z odwiecznymi zamiarami, wypełnionymi przez Boga w Chrystusie Jezusie, naszym Panu, dzięki któremu, jeśli tylko wierzymy w Niego, mamy śmiałość zbliżyć się z ufnością do Boga. Jeśli tylko wierzymy Chrystusowi, możemy śmiało, z ufnością zbliżyć się do Boga. To wspaniała prawda. Dzięki Chrystusowi mamy pokój z Bogiem, naszym Ojcem, i możemy, służąc Mu, czynić pokój pomiędzy ludźmi. To wszystko jest możliwe dzięki mocy Chrystusa, dzięki Jego dziełu, dzięki temu, że wzmacnia nas i kształtuje i przemienia Duch Chrystusowy. Apostoł na koniec apeluje: proszę was więc, nie upadajcie na duchu, dlatego że za was cierpię. Bądźcie raczej z tego dumni. Widzimy, że apostoł nie martwi się o siebie. Mimo, że znajduje się w areszcie i czeka na przesłuchanie przed Cezarem Imperium Rzymskiego, władcą ówczesnego świata. Paweł troszczy się o swoich braci, o swoje siostry w Chrystusie. Nie chce, by chrześcijanie w Efezie zamartwiali się tym, że apostoł, ich duchowy ojciec, przebywa w więzieniu. Ze względu na wielki cel rozgłoszenia Ewangelii wszystkim narodom, apostoł Paweł znosi cierpienia związane z aresztowaniem, z przesłuchaniami, czekającym go procesem. Czeka na to wszystko z radością, bo jest pewien, że wszystko to służy sprawie Chrystusowej. Nie martwcie się. Bądźcie raczej dumni, że za was cierpię, apeluje Paweł. Podobnie w liście do Kolosan apostoł wyznaje: teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę, bo moje cierpienia łączą się z cierpieniami Chrystusa za Kościół, który jest Jego ciałem. Tak, Chrystus cierpiał za Kościół, oddał za Kościół swoje życie i apostoł, sługa Jezusa, jest gotów czynić to samo. Cierpi prześladowania, jest gotów nawet umrzeć, by inni mogli uwierzyć w Chrystusa i przyjąć Jego miłość. Miłość jest czymś zupełnie przeciwnym do egoizmu. Apostoł Jezusa jest pełen miłości. Kocha tych wszystkich, którzy tak niedawno przyjęli Ewangelię i troszczy się o nich. I nie przypadkiem w dalszej części listu będzie apostoł zapewniał o swoich nieustających modlitwach przyczynnych wierzących w Efezie. Nie przypadkiem też jeszcze wiele razy wskazywał będzie na wielką miłość Chrystusa.